Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj wracamy do serii Missing 411, czyli serii, w której opisujemy tajemnicze zaginięcia w parkach narodowych i ich okolicach. Tym razem opowiem Wam historię Jerry, która postanowiła wybrać się na wycieczkę szlakiem Apalachów, a która to niestety skończyła się dla niej niepomyślnie. Dziękuję Wam także za miłe przywitanie po przerwie, Wasze słowa wsparcia, które bardzo doceniam. No dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Tim McElhenon wędrował już od 5 godzin na szlaku Apalachów w południowo-wschodnim Maine. Nagle zobaczył kobietę siedzącą na ziemi ze swoim plecakiem. Pogoda tego dnia była całkiem dobra na tego typu aktywność. Było bezwiecznie, nie za ciepło, choć wydawało się, że coś wisi w powietrzu. Był 17 lipca 2013 roku. Tim zatrzymał się, by przywitać się z kobietą i wymienić z nią parę grzecznościowych zdań. Ta spojrzała na niego i przedstawiła się jako Jerry. Miała krótkie brązowe włosy i okulary z czarnymi oprawkami. I twarz była uśmiechnięta. Mężczyzna wytłumaczył, że zatrzymał się tylko na chwilę, by upewnić się, że wszystko u niej w porządku. Gdy ją ujrzał, poczuł takie nieopisane wrażenie, że powinien to zrobić. Następnie położył na ziemi plecak i przysiadł się do niej na chwilę. Właściwie było to dla niego coś nadzwyczajnego, bo nie miał w zwyczaju przerywać swoich wędrówek, by zatrzymywać się na jakieś pogawędki. Tym razem coś mu mówiło, że warto to zrobić. Kobieta opowiedziała mu, że jej mąż nadrabia całą tę trasę autem, że większość nocy spędzają razem i że teraz też będzie na nią czekał niedaleko Andover. Zaproponowała także, że gdyby Tim potrzebował, to mogliby go gdzieś podrzucić. Jerry wspomniała, że porusza się bardzo powoli i co jakiś czas łapie ją ból pleców. Jej podróż trwała już od 18 dni. Mężczyzna jednak podziękował i stwierdził, że tym razem nie skorzysta, wyruszył w trasę. Niedługo potem faktycznie natknął się na męża Jerry, któremu powiedział, że spotkał po drodze jego żonę. Mężczyźni wymienili kilka uprzejmości i w efekcie umówili się na obiad. Gdy Jerry w końcu do nich dotarła, była naprawdę wykończona. Razem zjedli posiłek, który jej mąż przywiózł z jednej z restauracji na wynos. Następnie kobieta się umyła, coś tam pogadali, poglądali telewizję i poszli spać. Następnego dnia wyruszyli razem. Jednak dla Tima było to zbyt powolne tempo i ostatecznie postanowili się rozdzielić. Mężczyzna nie spodziewał się, że jeszcze kiedyś się spotkają, ale stało się to 3 dni później. Tym razem ich spotkanie wypadło w Radley, gdzie 19 lipca mężczyzna planował się zatrzymać na noc. Jednak burze powstrzymały jego plany i musiał sobie zrobić jeszcze jeden dzień przerwy. I tak się złożyło, że właśnie następnego dnia wpadł na męża Jerry, George'a, i dowiedział się od niego, że w tym czasie Jerry miała towarzystwo, poznała Kanadyjkę Diane Cook, z którą podróżowała jakiś czas. Tim kojarzył Diane, z którą kilka razy także spotkał się na szlaku i bardzo ucieszyło go to, że Jerry właśnie spotkała tę kobietę, której mogła mieć prawdziwe wsparcie. Mężczyźni ponownie umówili się na wspólny obiad, jak tylko Jerry przyjdzie w umówione miejsce. Tym razem wybrali się do pizzerii. W trakcie posiłku małżeństwo opowiadało Timowi o swoich planach. Wspomnieli m.in., że po zakończeniu wędrówki Jerry chcieliby się przenieść do Nashville, Georgia, dzięki czemu byliby bliżej swoich wnucząt. Okazało się też, że oboje byli weteranami sił powietrznych, a Tim był byłym wojskowym. Mieli więc wspólny temat. Tim zaproponował nawet, że jak Jerry będzie w okolicach jego domu w Virginii, to mogliby się u niego zatrzymać. Następnego dnia, czyli 21 lipca, Tim musiał jednak chwilowo zakończyć swoją wędrówkę, gdyż miał umówione spotkanie w północnej Karolinie. Jednak spóźnił się na prom i zadzwonił do George'a, czy ten nie mógłby go podrzucić. Ale niestety połączył się tylko z jego skrzynką, więc zostawił mu wiadomość i czekał na odpowiedź, której się jednak nie doczekał. Postanowił więc wyruszyć na piechotę w kierunku promu. Mile dalej, czyli około 1,5 kilometra, spotkał George'a i Jerry na trasie. Przywitał się i ucieszył, że ich widzi i że wszystko jest w porządku. George powiedział, że postanowili się przejść razem kilka mil, by upewnić się, że Jerry da radę i dalej będzie mogła sama maszerować, bo ostatnio coś osłabła. Po chwili rozmowy wymienili przyjacielskie uściski i Tim ruszył dalej. Miał jednak wrażenie, że coś było nie tak. Wydawało mu się, że atmosfera była jakaś inna. Nie byli tak ciepli i serdeczni jak wcześniej. Zastanawiał się, czy może nie chodzi o to, że para się na przykład pokłóciła i stąd ta atmosfera. Był to też ostatni raz, kiedy widział ich na szlaku. Mimo to ta sytuacja nie dawała mu spokoju. Cały czas się zastanawiał, co się mogło wydarzyć. Było to tylko przeczucie, ale bardzo uporczywe. Jak się później okazało, był też jedną z ostatnich osób, która widziała Jerry żywą. 87 dni wcześniej, 23 kwietnia, 66-letnia Geraldine Lergey wraz ze swoją koleżanką Jane Lee wyruszyły w swoją podróż z Harper's Ferry w zachodniej Virginii wzdłuż szlaku Apalachów. Szlak ten przebiega przez 14 stanów wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, szczytami Apalachów. Zyskał na popularności po książce Billa Brysona, który w latach 90. przeszedł znaczną część tej trasy pieszo, a swoją przygodę opisał w książce Piknik z niedźwiedziami. Później na jej bazie powstał też tak samo zatytułowany film z Robertem Redfordem w 2015 roku. Dokładna długość szlaku jest trudna do ustalenia, ponieważ jego trasa ulega niekiedy zmianom, ale wynosi średnio 2175 mil, czyli około 3,5 tysiąca kilometrów. Co ciekawe, szlak ten powstał w latach 20. i 30. XX wieku. Aby mniej więcej zobrazować wam Apalachy, to ukształtowanie tego terenu można porównać do polskich Beskidów albo Sudetów. Sporą część wiedzie lasami, łąkami, czasami pojawiają się góry o średniej wysokości około 1300 metrów nad poziomem morza. Obie kobiety były raczej dobrze przygotowane, wysportowane, ale nie miały doświadczenia w takiej wędrówce. Ale tak jak wspomniałam, poczyniły wcześniej odpowiednie przygotowania. Ich plan zakładał, że wyruszą z Harper's Ferry, potem pójdą do Maine, następnie znowu wrócą do Harper's Ferry i ruszą w drugą stronę szlaku. Dodatkowo miał je ubezpieczać mąż Jerry, George, który miał jechać wzdłuż ich szlaku Toyotą Highlander, a tym samym wożąc im sprzęt, jedzenie i zapewniając wsparcie. Mężczyzna nie wędrował z nimi, bo to miała być po prostu wędrówka Jerry, ale martwił się o nią tak jak reszta rodziny i dlatego postanowił ją chociaż w taki sposób wspierać. Natomiast to, co go uspokajało, to właśnie to, że kobieta będzie miała za towarzyszkę Jane. Kobiety poznały się kilka lat wcześniej na spotkaniu grupy w Georgii. Obie należały do tego samego klubu kanasty. Kiedyś zgadały się, że obie chciałyby się powspinać, powędrować i tak jakoś wyszło, że dogadały ten wyjazd. Jerry Lergey urodziła się jako Geraldine Burnight, dorastała w Tampie, na Florydzie. Miała zaraźliwy uśmiech i uwielbiała się uczyć, łatwo zdobywała znajomych. Jej pierwszą przyjaciółką była Betty Ann Ferguson. Razem należały do skautów, a później chodziły do liceum. Jerry grała też wtedy na ukulele. Po liceum Betty Ann poszła do Hollins College w Virginii i chciała zostać ornitologiem. Jerry poszła do szkoły dla pielęgniarek Grady Hospital w Atlancie. Swoją znajomość utrzymywały wtedy głównie dzięki listom i tym, że spotykały się na wakacjach w domu. Mimo upływu lat ich przyjaźń trwała, a kilka razy wyjechały nawet śladem ptaków do tropików. Według Betty Ann, Jerry była pełna entuzjazmu do uczenia się nowych rzeczy i zawsze wszystkim się cieszyła. Na jedną z takich wypraw zabrała nawet specjalny notatnik, w którym notowała swoje obserwacje. Na ostatnim roku pielęgniarstwa kobieta postanowiła zapisać się do sił powietrznych, a po ukończeniu studiów, gdy stacjonowała w Kalifornii, poznała swojego przyszłego męża George'a. Mężczyzna pracował wtedy w szpitalnej administracji. Po ślubie George zajął się marketingiem, a Jerry znalazła pracę jako pielęgniarka. Byli kochającą się parą i spędzali razem bardzo dużo czasu. Często też wyjeżdżali na wakacje z Betty Ann i jej mężem. Niestety kobieta dosyć szybko stała się wdową, a później już nie wyszła za mąż. Razem zdążyli odwiedzić m.in. Galapagos, Normandy, Machu Picchu, Burgundy i inne miejsca. Jerry uwielbiała odwiedzać nowe miejsca i poznawać inną kulturę. Miała też dobrą orientację w terenie i często stawała się ich przewodnikiem. Nawet gdy coś szło nie tak jak powinno i inni się stresowali, ona zawsze pozostawała pozytywna i zachowywała spokój. Była też zabawna i rozśmieszała innych. Gdy mogła, działała też w wolontariacie i pomagała Betty Ann z ptakami. Ważyła je, opatrywała im rany. Naprawdę kochała naturę i lubiła te ptaki. Kiedy wychodziła na jakieś dłuższe przechadzki, często brała ze sobą przewodniki, w których opisywane były różne gatunki ptaków i roślin. Wydawało się, że kobieta dba o wszystko i wszystkich. Gdy wpadła na pomysł pójścia szlakiem Apelachów, wiedziała, że to będzie wyzwanie. Rozumiała też, jakie ma słabości i dlatego chciała się do tego dobrze przygotować. Marzyła o tej wyprawie i postanowiła zrealizować to marzenie. Podczas 2-letnich przygotowań prowadziła dziennik, którym potem dzieliła się ze swoimi znajomymi w e-mailach i listach. Pisała w nich, ile danego dnia maszerowała, gdzie była, jakie idą jej przygotowania, jakie problemy napotyka. Dziękowała też wszystkim za wsparcie, podkreślała, że bardzo je docenia. Kilka tygodni przed startem wyprawy małżeństwo odwiedziło Betty Ann i jej męża. Zostali tam kilka nocy. Dla Jerry kobieta była naprawdę ważna i nazywała ją najlepszą przyjaciółką. Chciała się z nią pożegnać przed swoją wielką wyprawą, którą nazwała 80 Dreamer. W końcu nadszedł dzień wyprawy. Jerry, Jane i George wcielili swój plan w życie. W dzień kobiety miały wędrować, a następnie spotykać się w wyznaczonym miejscu, gdzie George miał im zapewnić odpowiednie zakwaterowanie. Czasami też chwilę z nimi wędrował, ale nigdy za długo, żeby nie zakłócać ich wędrówki. Jerry była raczej aktywną kobietą. Na swoim koncie miała też udział w maratonach, między innymi w 2010 roku miała wynik 2 godziny, 57 minut i 56 sekund. To był jej ostatni udział w maratonie, bo potem zajęła się przygotowaniami do realizacji swojego marzenia. W międzyczasie uczestniczyła też ze swoim mężem w specjalnym kursie, który był organizowany przez Instytut Szlaku Apalachów. Trwał on 4 dni i miał on przygotować do wyprawy w teorii. Właściwie George na każdym kroku wspierał Jerry w jej działaniach. Wyprawa przebiegała pomyślnie. Wszystko szło zgodnie z planem. Kobiety spełniały swoje marzenie. Jerry napisała też w międzyczasie maila do Betty Ann, w którym opisała ich wędrówkę między 23 a 27 kwietnia. Łącznie do tej pory przeszły 58,8 mil, średnio 12 mil na dzień. Najmniej było to 10 mil, a najwięcej 14. Pisała, że na razie wszystko idzie świetnie, ale zdaje sobie sprawę z tego, że mogą się pojawić jakieś trudności. Nie była tym jednak zmartwiona. Podchodziła do wyprawy bardzo optymistycznie, wiedząc, że ze wszystkim sobie poradzą. Przez następne 2,5 miesiąca ich podróż odbywała się jednak zgodnie z planem. Szło tak, jak powinno. Wsparcie George'a było niezastąpione. Przeważnie pogoda dopisywała, choć czasami tak żalało, ale uśmiech z twarzy Jerry i tak nie znikał. Aby umilić sobie czas podczas wędrówki, kobiety grały w różne gry słowne. Na przykład próbowały literować słowa od tyłu. Były dobrze wyposażone, miały też wsparcie w mężu Jerry. Wydawało się, że ich plany się zrealizują. Jednak po drodze zdarzyły się sytuacje, które lekko niepokoiły Jane. Zauważyła, że Jerry kilka razy zdarzało się stracić orientację. A kiedy zdawała sobie z tego sprawę, frustrowała się. Ale nie licząc tego, wszystko dalej szło zgodnie z planem. Na początku czerwca były już w Massachusetts. Nad rzeką Housatonic szły wolno, ale do przodu. Spotkały tam też paru wędrowców. Na chwilę dołączyła także do nich inna kobieta, Mary, ale była dużo szybsza i w końcu się rozstały. Był to też czas, w którym pogoda się załamała i przez następne 3 tygodnie ciągle padało. Kobiety uprzednio wymieniły się z Mary numerem telefonu i w związku z załamaniem pogody postanowiły spędzić u niej kilka nocy. Mary wspomina ten okres bardzo pozytywnie, rozmową nie było końca i była naprawdę miła atmosfera. Ale nieoczekiwanie 29 czerwca coś miało przerwać wspólną wędrówkę Jerry i Jane. Jane Lee, która także była pielęgniarką, otrzymała telefon od swojej córki. Okazało się, że kobieta w tym czasie także udała się na wędrówkę i niechcący uszkodziła swoją kostkę. W związku z tym wymagała niezbędnej pomocy. Jane musiała więc wrócić do domu. Była to raczej zaskakująca i nieprzyjemna informacja dla George'a i Jerry, ale nie było wyjścia i trzeba było się z tym pogodzić. W tym momencie małżeństwo miało jednak dylemat. Nick z bliższych znajomych Jerry nie chciał dołączyć do niej, do tej jej wyprawy. W związku z tym wszystko wskazywało na to, że Jerry będzie musiała kontynuować samotnie wyprawę. Pora ustaliła, że wszystko będzie tak, jak było do tej pory, czyli kobieta będzie w dzień szła sama, a wieczorami będą się spotykali w umówionym miejscu i noce będą spędzali razem. George będzie cały czas jej wsparciem. Wiedzieli, że dla Jerry może to być wyzwanie, w końcu choć była przygotowana, to jednak była już w takim wieku, że ta kondycja może nie była najlepsza na samotne wyprawy. ale było to marzenie kobiety i mąż nie chciał stawać jej na drodze. Martwił się jednak o nią, bo wiedział, że Jerry boi się ciemności i ogólnie czuje niepokój, gdy jest sama. Sprawy nie ułatwiał też fakt, że czerwiec dał wszystkim popalić, prawie cały miesiąc padało i nie wiadomo było, jaka pogoda czeka Jerry w przyszłości. Problem polegał także na tym, że w tej części szlaku nie zawsze była możliwość, żeby Jerry i George się spotkali. Czasami Jerry musiała sama nocować na szlaku. Pierwsza taka samotna noc przebiegła całkiem pomyślnie, między innymi dlatego, że Jerry zatrzymała się w schronisku, w którym spotkała inną wędrowczynię, Terry, która dodała jej otuchy. Kobiety poopowiadały chwilę o sobie, Jerry wyjaśniła, jak się poznała ze swoim mężem. Terry zwróciła też uwagę na to, że Jerry używa talku do stóp i śmiała się, że myślała, że jest jedyną osobą, która to robi. Kobieta zapamiętała, że Jerry według niej wyglądała na szczęśliwą i nie wydawało się, żeby coś było nie tak. Po tym jak Terry opuściła schronisko, już więcej na Jerry nie trafiła. Następnie kobieta maszerowała już sama, cały czas była w kontakcie z mężem. Miała taki zwyczaj, że maszerowała około 3 godzin, a potem robiła przerwę, aby coś zjeść i chwilę odpocząć. Można powiedzieć, że powoli stawało się to jej rutyną. Tak wyglądał każdy kolejny jej dzień. 9 mil od schroniska, w którym nocowała Jerry, miał na nią czekać jej mąż George. Kobieta wysłała mu też wcześniej SMS-a, w którym napisała, że poznała Terry i było jej dużo raźniej. Co ciekawe, w miejscu, w którym czekał George na Jerry, później pojawiła się owa Terry. I George postanowił w razie co dać jej swój numer telefonu, gdyby potrzebowała na przykład jego pomocy czy jakiejś podwózki. Ale było to ich pierwsze i ostatnie spotkanie. W międzyczasie wędrówka Jerry przebiegała zgodnie z planem, ponownie spotkali się z mężem i właściwie sytuacja się powtarzała. Łącznie planowała przejść 2168 mil. A do tej pory przebyła już 1000 mil. Wszystko zmieniło się 22 lipca. Ostatnią noc spędziła w Poplar Ridge w zachodniej części stanu Maine, niecałe 200 mil od końca szlaku. Osoby, które tego dnia ją widziały, mówiły, że zapamiętały, iż miała bardzo zaraźliwy uśmiech. Tego dnia poprosiła też, aby zrobić jej zdjęcie, na którym także promieniała. Miała przy sobie plecak i skarpetki naciągnięte dosyć wysoko, tak jak to robią przeważnie wędrowcy, aby zapobiec zadrapaniom i pęcherzom. O 6:30 po raz ostatni była przez kogoś widziana żywa. O 11:00 zaginęła. Jak się później okazało, w tym czasie próbowała wysłać do George'a SMS-y. Pierwsza wiadomość brzmiała: mam kłopoty. Druga wiadomość brzmiała: zeszłam ze szlaku, zgubiłam się. W kolejnej wiadomości poprosiła, aby George skontaktował się z ratownikami górskimi, sprawdził, czy mogliby jakoś jej pomóc trafić z powrotem na szlak. Wysłała mu też buziaki. Niestety te wiadomości nigdy nie zostały odebrane. Jerry była w takim miejscu, że nie miała zasięgu i nie była w stanie ich wysłać. W tym czasie mąż kierował się do następnego punktu, w którym mieli się spotkać. Jechał samochodem i było to w odległości około 22 mil od schroniska, w którym ostatnio nocowała. Gorsze było to, że Jerry opuściła szlak w jednym z jego najbardziej nierównych odcinków, z gęstym poszyciem i jodłami, upakowanymi tak ciasno, że prawie się zlewały. 23 lipca postanowiła rozbić obóz. Rozłożyła namiot, korzystając z patyków. Między dwoma drzewami przywiązała srebrny koc, który wierzyła, że być może przyciągnie uwagę ratowników. W tym czasie George już dosyć bardzo się zaniepokoił brakiem wieści od Jerry i postanowił zgłosić jej zaginięcie. A dokładniej zrobił to 24 lipca 2013 roku. Jerry próbowała wysłać kolejne SMS-y. Pisała, że się zgubiła i że jest poza szlakiem 3 albo 4 mile. Poprosiła, aby George zadzwonił na policję i zapytał, co robić. Ale i tych wiadomości nie była w stanie wysłać. W rzeczywistości była od szlaku niecałe 2 mile. Kobieta nie wiedziała, co dalej robić, więc postanowiła zostać w tym samym miejscu, a każdy dzień opisywać w dzienniku. Miała też przy sobie zapasy żywności, ale z każdym dniem malały. Starała się jednak o tym nie myśleć, bo wierzyła, że zostanie odnaleziona. Poszukiwania rozpoczęto właściwie od razu. Brali w nich udział nie tylko policjanci, ale także wolontariusze. Poruszano się pieszo, konno i korzystano z helikopterów. Początkowo szukano jej dniami, potem tygodniami, a później miesiącami. Jej historia trafiła także do gazet. Najgorsze było to, że jak się później okazało, osoby szukające Jerry wcale nie były od niej tak daleko. Mimo tego nikomu nie udało się natrafić na ślad kobiety. Niektórzy sugerowali, że może została zamordowana i ktoś ją umieścił na przykład w koronach drzew, albo wpadła do rzeki. Niektórym wędrowcom się wydawało, że mogli ją widzieć na szlaku, ale nie byli pewni. Inni wskazywali na podejrzanych mężczyzn, o których myśleli, że mogliby kogoś skrzywdzić. Ale żaden z tych tropów nie przybliżał nikogo do znalezienia kobiety. Na policję zadzwonił także jasnowidz, który twierdził, że kobieta zwichnęła kostkę i gdzieś leży. Ale i ten trop do niczego nie doprowadził. A Jerry czekała. W swoim notatniku pisała kolejne wpisy i z dnia na dzień miała coraz mniej nadziei, a coraz bardziej była pogodzona ze swoim końcem. 6 sierpnia, 2 tygodnie po tym, jak się zgubiła, napisała: kiedy znajdziesz moje ciało, zadzwoń do mojego męża George'a i mojej córki Carrie. To będzie dla nich ulga, gdy dowiedzą się, że nie żyję i gdzie mnie znalazłeś, bez względu na to, ile lat minie od teraz. Z głębi serca proszę cię też, abyś wysłał im zawartość tej torby, którą znajdziesz obok mnie. Jej ostatni wpis był z datą 18 sierpnia, chociaż późniejsi badacze nie byli pewni, czy była to dokładna data. Z kolei na początku notatnika napisała: George, please read, XOXO, czyli George, proszę przeczytaj, buziak, buziak. Z jej wpisów wynikało także, że przez 2 dni próbowała wędrować w złym miejscu przez strumień i że próbowała znaleźć jakieś zniesienie, z którego mogłaby albo wysłać SMS-y, albo rozejrzeć się, gdzie jest szlak. Później czekała już w obozie. Nie było to dla niej łatwe, bo okropnie bała się samotności i ciemności. Łącznie prawie miesiąc czekała w lesie w stanie Maine na pomoc, ale niestety ta nigdy nie nadeszła. Później jej towarzyszka w podróży wspominała, że jej zdaniem Geraldine miała słabe wyczucie kierunku. Dodała też, że bardzo często Jerry z trudem za nią nadążała i miała ewidentne problemy z posługiwaniem się kompasem. Uważała też, że jej mąż George nie zdawał sobie sprawy z zakresu jej niezdolności do radzenia sobie z trudami na tym szlaku. I właściwie to, plus zdjęcie, które zrobiła sobie po raz ostatni w schronisku, to były jedyne wskazówki, jakie śledcze mieli na jej temat. Udało się też skontaktować z jej lekarzem, który powiedział śledczym, że jeśli skończą się leki, jakie kobieta brała, to prawdopodobnie mogą powrócić jej ataki paniki. Ustalono także nagrodę w wysokości $25,000 za informacje w sprawie jej zaginięcia, ale nikt z żadną informacją nie zadzwonił. Ogólnie śledczy bardzo poważnie podchodzili do poszukiwań Jerry i nawet deklarowali, że nie spoczną, póki jej nie odnajdą. Ale miesiące mijały, minął rok, a po Jerry dalej nie było śladu. Trzeba było przerwać poszukiwania. Wydawało się, że sprawa pozostanie nierozwiązana i rodzina nigdy nie dowie się, co spotkało ich krewną. Ale w październiku 2015 roku w końcu nastąpił przełom, na który wszyscy czekali. Leśniczy, który pracował dla marynarki wojennej USA, spacerował po swoim terenie, który graniczył ze szlakiem, gdy nagle natknął się na ciało. Porucznik Kevin Adam, który otrzymał zgłoszenie o ewentualnym ciele, opisał swoje myśli w ten sposób. Możliwości były następujące. Było to ludzkie ciało? Były to kości zwierzęce. A jeśli to było ludzkie ciało? Czy była to Jerry? Jednak kiedy przybył na miejsce, jego wątpliwości zniknęły. Zobaczył spłaszczony namiot z zielonym plecakiem na zewnątrz i ludzką czaszką otoczoną czymś, co uznał za śpiwór. Na 99% był pewien, że to Jerry Lergey. Ogólnie na kemping było dosyć trudno trafić, chyba że przechodziło się tuż obok. Znajdował się między kilkoma dużymi drzewami, których gałęzie zasłaniały niebo. Miejsce to znajdowało się w gęstym lesie, w pobliżu granicy terenów marynarki wojennej. Widać było, że kobieta próbowała rozpalić ogień. Wskazywała na to sadza, która została zauważona na pobliskich drzewach. W obozie znaleziono także mapy, kurtkę przeciwdeszczową, koc termiczny, sznurek, torbę, latarkę, która wciąż działała, niebieską czapkę z daszkiem, nici dentystyczne i zwinięty naszyjnik z białym kamieniem. Znaleziono także notatnik kobiety, który był zatytułowany Tak jak Wam już wspominałam, George, proszę przeczytaj, buziak, buziak. To dzięki niemu udało się ustalić, co działo się z kobietą przez około miesiąc od jej zaginięcia. Lekarz sądowy orzekł, że kobieta zmarła z powodu wycieńczenia. Po tym jak Jerry została znaleziona, jej mąż i córka odmówili komentarza. Obóz kobiety znajdował się mniej więcej 2 mile od szlaku Apalachów. Śledczy prowadzący tę sprawę opisał, że gdyby była lepsza widoczność, to można by było znaleźć kobietę w około 25 minut. Gdy procedury na miejscu znalezienia szkieletu Geraldine zostały zakończone, to śledczy pozwolili rodzinie, aby w tym miejscu umieściła dla niej pamiątkowy krzyż. W międzyczasie wysłano także telefon komórkowy Jerry do badań i właśnie w ten sposób dowiedziano się o tych wszystkich SMS-ach. Oprócz tych, o których wcześniej Wam wspomniałam, natrafiono jeszcze na 2, które potem zostały usunięte, a miały miejsce 6 sierpnia 2013 roku. Nie natrafiono na żadne zdjęcia ani filmy, które kobieta miałaby zrobić po swoim zaginięciu. W jej notatniku widniały wpisy od 22 lipca do 10 sierpnia i później pojawił się jeszcze jeden wymieniony jako 18 sierpnia, ale nie było pewności co do dokładności tej daty. Na podstawie śledztwa ustalono, że Jerry musiała opuścić schronisko w poniedziałek 22 lipca około godziny 7 i skierowała się na północ szlakiem Apalachów. Na ten dzień zaplanowała, że przejdzie około 9 mil. Następnie miała zanocować w pobliżu Spaulding Green i we wtorek 23 lipca wędrować pozostałe 13 mil do spotkania ze swoim mężem George'em. Plany pokrzyżowało jej to, że w międzyczasie potrzebowała skorzystać z toalety i zeszła ze szlaku, a następnie nie potrafiła na niego wrócić. Wtedy też zaczęła wysyłać te wszystkie SMS-y do George'a, które nie mogły wyjść z powodu braku zasięgu. W związku z tym zaczęła się kierować na zachód i szukała miejsca, w którym mogłaby wejść wyżej, aby poszukać zasięgu. Niestety ciągle nie mogła trafić na takie miejsce, aż w końcu postanowiła gdzieś osiąść. W ten sposób dostała się do lokalizacji, w której rozbiła swój namiot. Przez pierwszych 7 dni szukano jej bardzo intensywnie, między innymi przy użyciu helikopterów. Sprawdzano wszystkie tropy i wskazówki od innych wędrowców. 30 lipca ograniczono poszukiwania, a od 4 sierpnia zostali głównie ochotnicy. Śledztwo toczyło się jednak dalej, czekano tylko na wskazówki, które, tak jak Wam wspomniałam, nadeszły dopiero 2 lata później. Łącznie jej sprawa została opisana na 1500 stronach akt. Dokumenty zawierają krótkie fragmenty jej dziennika i teksty, które próbowała wysłać jako wiadomości tekstowe. Umieszczono w nich także wszystkie wskazówki, które otrzymano, także fałszywe tropy. Oficjalnie uznano, że Geraldine umarła z powodu braku pożywienia i wody. Choć mimo wszystko zastanawiające jest to, że pomimo iż oficjalnie zmarła właśnie z tego wycieńczenia, to jednak w jej obozowisku znaleziono jeszcze resztki żywności i jedną butelkę wody. Natomiast to, co wiemy z pewnością, to to, że nie miała już leków, które miała przepisane od lekarza. A odstawienie takich leków mogło wywołać dezorientację, frustrację, depresję i niepokój, co tym bardziej nie sprzyjało w przetrwaniu. Bo jak tak sobie wyobrazimy tę sytuację, że Jerry została nagle sama w środku gęstego lasu, nie za bardzo wiedząc, co dalej ma zrobić, w dodatku bez leków, które już wcześniej pomagały jej uspokoić jakoś te myśli, to musiało to być dla niej naprawdę traumatyczne przeżycie. Dodatkowo znalazła informację, że ten odcinek szlaku Apalachów jest faktycznie najtrudniejszym miejscem do wędrówki i jeżeli dodamy do tego sytuację, w jakiej znalazła się Jerry, to myślę, że mamy odpowiedź, co tak naprawdę mogło się stać. Trafiłam także na opinię, że nawet jeśli Jerry umiałaby korzystać z kompasu, to w tym miejscu byłby raczej mało przydatny, bo może powstrzymałby ją przed chodzeniem w kółko, ale nie zagwarantowałby jej ponownego odnalezienia śladu szlaku. Prawdopodobnie kobieta wierzyła też w to, że jej mąż uruchomi poszukiwania w związku z tym, że nie pojawiła się w wyznaczonym miejscu i pewnie wierzyła, że dużo szybciej uda się ją znaleźć. Myślę, że decyzja o zostaniu w jednym miejscu była dobrą decyzją, bo pewnie gdyby dalej się kręciła, to jeszcze dalej by odeszła. Tylko najbardziej przykre jest to, że właśnie nikt na to miejsce nie trafił. Zastanawiam się też, dlaczego gdy Jane musiała wrócić do domu, George nie postanowił towarzyszyć Jerry w dalszej wędrówce. Być może chodziło o to, że uparła się, że zrobi to sama, nie wiem, ale pewnie to ocaliłoby jej życie. Podejrzewam też, że Jerry poprosiła Jane, aby nie mówiła, że sobie gorzej radzi i może po prostu George nie był świadom tego, że Jerry potrzebuje pomocy i po prostu stwierdził, że nic nie zmienią, bo Jerry wydawała się być na siłach. Myślę, że pewnie sporo potem o tym rozmyślał i zastanawiał się, czy mógł zrobić to inaczej. Na pewno to, co możemy uznać za pozytywne w tej historii, to jest to, że rodzina w końcu dowiedziała się, co się stało z Geraldine i mogli dalej jakoś sobie z tym spróbować poradzić. Natomiast jeżeli chodzi o wiek kobiety, to tutaj nie przykładałabym aż takiej uwagi, w tym sensie, że Geraldine naprawdę się długo przygotowywała do tej wyprawy i myślę, że była w całkiem dobrej formie fizycznej. Być może jednak po prostu było to ostatecznie zbyt obciążające i zawiodła też ta orientacja w terenie. I to właściwie wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć o tej sprawie. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. A może wśród was są jacyś zapaleni wędrowcy, którzy byli w tych rejonach i mogliby potwierdzić, że jest to naprawdę wyczerpujący szlak. Ja osobiście brałam udział tylko w jednodniowych wycieczkach, więc nie mam za bardzo orientacji w tym, jak wyczerpujące są takie wycieczki, ale po tym opisie, który wam przedstawiłam, podejrzewam, że jest to wyzwanie. I to bez względu na wiek. Na koniec mam taką prośbę, bo zauważyłam, że przez wakacje trochę się pozmieniały te zasięgi i nie wiem, czy to kwestia powiadomień, czy może właśnie tego, że mamy wakacje i po prostu mniej osób ma czas słuchać podcastu, ale jeśli możecie, to dajcie mi proszę znać na YouTube w komentarzu, czy otrzymujecie powiadomienia, że pojawia się nowy odcinek. A jeśli do tej pory nie mieliście ustawionych powiadomień, to przypominam, że trzeba włączyć dzwoneczek. Z góry dziękuję, dziękuję także za wysłuchanie i myślę, że niedługo się usłyszymy, bo planuję wrócić do serii regularności, czyli 2 odcinków na tydzień. A tymczasem życzę wam miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.